Cześć, słuchacie 206 odcinka podcastu Inside Baseball z Wrocławia i z Warszawy. Mówią do Was Konrad Okoński, Rowa Dzień, Rowa Ja.
Oraz Mateusz Żerkowski, nad Twoją głową.
W dzisiejszym odcinku rozkminy, kurierzy,
drzwi,
kitespec oraz newsy, zdalne zwiedzanko.
W służbie tyłkom i nie tylko.
I nie tylko.
Nie tyłko. Super.
One plus zboczuszki.
Pies kontra kaczka.
Nikt nigdy nie sprawdził.
Drukuj pieniądz, skurwysynu.
Futbol w czasach zarazy.
Same dziołchy.
Oraz kącik robotyczny, szybka piłka, piłka w trybuny i after show. Dużo materiału, nie było nas dodatkowo tydzień jeden. W związku z czym
tak,
uzbierało się trochę.
Nie było nas.
I nawet jak wyfiltrowałem większość rzeczy o koronawirusie i większość rzeczy o polskiej polityce i większość takich rzeczy, po których człowiek jest zestresowany, to wciąż mamy trochę materiału. Mogę zacząć od takiego, od takiej rozkminy, takiej z serii, wiesz, What Grinds My Gears?
Dawaj.
Są trzy typy kurierów, Mateusz. To się odnosi do większości społeczeństwa, ale ograniczę się do kurierów jako takiej, wiesz, reprezentatywnego przekroju społeczeństwa. Przekroję społeczeństwo jak kiełbasę i powiem ci, jak kurierzy się są rozdysponowani tam.
Także
są trzy typy kurierów. Taki typ, który chcesz widzieć, to jest kurier, który przychodzi, zostawia ci paczki pod drzwiami, dzwoni do drzwi i czeka z głową wystającą z windy, żebyś otworzył drzwi i usłyszeć twoje dziękuję, odpowiedzieć do widzenia i żeby sobie zjechać na dół. To jest jakby kurier, którego chcesz widzieć. Ale są też takie dwa ekstrema, które generalnie są trochę podejrzane. Jeden z nich to są kurierzy DPD, przynajmniej u mnie, którzy mają politykę nie wchodzenia do budynków wcale. Także nieważne, na którym piętrze mieszkasz, kurier dzwoni i mówi: no, zostawiam tutaj paczkę pod budynkiem, do widzenia. I odjeżdża. Co jest okej, w sensie jestem w stanie to uszanować. To jest jakby jego bezpieczeństwo. Niech tak będzie. Ale jest jeszcze jeden typ kuriera.
Nie rozumiem tego.
Jest jeszcze jeden typ kuriera.
Jeden typ kuriera to jest, może pan przyjechać do mnie do siedziby.
Nie, to jest drugie ekstremum.
W tych godzinach.
To jest drugie ekstremum. To jest kurier, który wpuszczasz go do budynku, on przywozi te paczki, po czym dzwoni do drzwi. I widzi, że nie odchodzi, więc zastanawiasz się, pewnie potrzebuje jakiegoś podpisu czy czegoś. Otwierasz mu te drzwi. On wręcza ci te paczki z ręki do ręki, albo wkłada ci je do mieszkania, wsadzając głowę. Po czym mówi do widzenia i odchodzi.
Tak.
Dlaczego musieliśmy przechodzić przez to? Szanuj siebie, szanuj mnie. Odpierdol się. Szanuję twoją pracę, ale...
Rozumiem. Mamy ja z kolei mam tak, że mam trochę wyrypane No teraz na tego koronawirusa mam trochę wyrypane.
Hej.
Może dlatego, że kaszlę.
O ile nosisz maskę publicznie, to możesz mieć tak wyjebane, jak tylko masz ochotę.
Dlaczego? Przecież maska nie chroni przed koronawirusem.
Chroni innych.
Nie.
Tak. Jeśli kaszlesz, nie, to zatrzymuje twoje kropelki, twojej obrzydliwej śliny.
A nie zostało udowodnione, że maski są zbyt mało... Są zbyt jakby nie mają takiej membrany odpowiedniej?
Tu nie chodzi o zatrzymywanie koronawirusa, bo koronawirus nie przenosi się przez powietrze, on się przenosi przez dotyk. Także problemem jest wyłącznie, jeśli ty albo kaszlniesz, albo chuchniesz, albo kichniesz na kogoś i ta osoba dotknie twarzy nakichaną częścią. Tak, dlatego jest ważne nosić maski, żeby te rzeczy, które wychodzą z twojej mordy.
A to ja nie muszę, bo jak ja kicham, to kicham komuś od razu na twarz.
Aha, no chyba, że tak, to wiesz. No nic.
Nie, no ja rozumiem. Ja rozumiem ten motyw, ale mam też trochę takie wrażenie, że staję się trochę takim... W tym wszystkim staram się zachować jakiś umiar i staję się, kiedy widzę, że społeczeństwo zaczyna tak odpierdalać, to staję się trochę koronasceptykiem. I tak myślę, patrzę na to i mówię, nie znam żadnej osoby z koronawirusem.
Hej, to bardzo dobrze. To tylko znaczy, że radzimy sobie nieźle z wirusem.
Konrad, nie możesz mieć koronawirusa, żeby mnie przekonać?
Mógłbym, gdybym nie zachowywał
środków
ostrożności.
Dziecko sobie poradzi.
Hej, ja byłem chory wiele razy na początku tego roku, więc może przeszedłem bezobjawowo po prostu na początku. Kto wie.
Mateusz, Beaten Whale pisze, Mateusz jak złapie koronę, to pewnie pójdzie biegać, czy coś, i wyzdrowieje.
Tak, wypalisz go.
Beaten Whale, ja idę biegać, łapię koronę i jeszcze w trakcie tego samego wyjścia zdrowieję.
Tak, my, tak, bo my lejemy tyle wódki w gębę, że wiesz, dezynfekujemy się na bieżąco. Ej, mam jeszcze jedną rozkminę, która jest dla mnie zajebista i muszę to zrobić, co ci powiem za chwilę. Hmm? Mamy w naszym mieszkaniu z Moniką dwie pary drzwi. Mamy dużo, jest trochę pokoi, ale generalnie nie mamy za dużo drzwi w mieszkaniu, bo kuchnia jest połączona z salonem, to wszystko jest połączone z przedpokojem.
Ja nie mam ani jednych drzwi do łazienki, mam tylko.
Dobra, ale masz drzwi. I słuchaj.
Jedne.
Te drzwi są takie, wiesz, takie jak drzwi wewnątrz domu. Są super tanie, to jest po prostu sklejka, na której jest przyklejone takie coś, co ma imitować drewno, ale tak naprawdę jest po prostu warstwą plastiku, które ma teksturę drewna. I to zaczęło odchodzić od jednych z tych drzwi. I miałem rozkminę. Czy jeżeli któregoś dnia, kiedy Monika będzie w pracy, pojadę kupić podobne drzwi, inne drzwi, ale podobne drzwi, w podobnym kolorze, troszeczkę innym kolorze, i wymienię klamki, żeby były te same klamki, to czy Monika się zorientuje, że wymieniłem drzwi na inne? Czy ja bym się zorientował? Bo mi się wydaje, żebym się nie zorientował.
No, ja mogę ci powiedzieć ze swojego punktu widzenia, ale to będzie trochę takie hijacking your rozkmina, że miałem kumpla Kajtera, który pewnego dnia stwierdził, że wymienia drzwi właśnie w domu. Odkręcił te drzwi, przykręcił do nich foila i pojechał pływać na Mietku. I I shit you not, pływał dosłownie na drzwiach.
No tak, bo pływasz na tej dolnej części foila, nie?
Tak.
Ta górna nie wchodzi do wody praktycznie.
Tak powinno być. Nie wiem, czy faktycznie się udało wejść w lewitację. Nie pamiętam, czy mu się udało wejść w lewitację. Ale tak, pływał na drzwiach. Dosłownie na swoich drzwiach.
Ale zajebiście. Macie z tego jakieś foty?
Musiałbym poszukać.
Fire on door. Kurwa, tak łatwo tego nie znajdę chyba. Kiteboarding on literal door.
Nie, to polski ten. Ja mogę, musiałbym poszukać tego kolesia, ale on wrzuca bardzo dużo fotek, więc będzie ciężko. Daj mi chwilkę.
Kiteboarding na drzwiach. Nie, to nie będzie takie łatwe, to jest jakby... Ciężko jest zaprzęc Google'a do pomocy w rzeczy, której nie przewidzieli, że będziesz chciał pomocy wy. Ale dobra, no może znajdziemy to kiedyś. Czy Kite Spec to jest rozkmina właśnie o tym?
Nie, Kite Spec jest trochę o tym. Byłem teraz na Helu i było zajebiście, ponieważ nie ma nikogo, a na wodzie w ogóle nie ma już nikogo, poza tym latawiec jest idealnym dystansownikiem.
Czy mogę szybko tylko wtrącić, że no. Kiedy mieszkałeś we Wrocławiu, to jeździłeś kajtować do... Jak się nazywała ta miejscowość, taka mała, gdzie jest taka długa plaża? Nie, tak nad morzem, ale nad jeziorem na północ, tak. Do Wolina jeździłeś? A teraz jak jesteś w Warszawce, to już jedziesz na Helu.
Tak, stałem się, właśnie brakowało mi tego. Najlepsze jest to, że jak wróciliśmy, to znajomi wstawili foty, że byli w tym czasie na Wolinie, właśnie na zachodnim Pomorzu. Z morza, z Wolina, z Wrzosowa, ze wszystkich tych spotów. Ja tak, o kurwa, ale tęsknię za homespotem.
Ale muszę jechać na Hel, ponieważ jestem z Warszawy.
Nie jest, no tak, muszę, to jest silniejsze ode mnie. Druga sprawa, że jest kurwa trochę bliżej, nie? Aha, no jednak tak. Polska jest tak skomunikowana, że paskudnie się jedzie z Warszawy, gdziekolwiek indziej.
Tak, bo oni zakładają, że nie musisz. Ponieważ jesteś już w najlepszym możliwym miejscu. Hej, przynajmniej masz pyszne żarcie.
To prawda, że jest spoko, ale jest drogie też żarcie. Wczoraj zamawiałem pizzę, bo miałem bardzo mocną ochotę po tym wyjeździe i nie jadłem pizzy milion lat. I pizza kosztowała mnie 4 dychy za taką normalną pizzę, więc stwierdziłem, co...
To jest sporo. A to nie są jeszcze amerykańskie ceny, ale to jest więcej niż ja płacę za pizzę.
To tak, jest tak to jest sporo, nie? Jak sporo. Tak sobie pomyślisz.
Ale powiedziałbym, że jest to więcej oddychy niż to, co ja zamawiam, bo... U mnie zwykle 30 parę, ale to są takie wypasione pizze dziwne. A, właśnie, stary! Czekaj, nie chcę przerywać twojej rozkminy.
Proszę, proszę.
Ale naprzeciwko mojego mieszkania postawili na takim trawniku przy jakimś hotelu, postawili dwa food trucki. Jeden z nich daje ramen, a drugi z nich daje takie zajebiste kanapki wypasione, kubańskie, z krewetkami, jakieś szaleństwo. Jestem tak szczęśliwy.
O stary, teraz jest w ogóle taki motyw na tym, tam teraz na Helu właśnie jest coś takiego, że bardzo dużo jest... O, mam ten post, czekaj, z 2018.
To jest
znaleźć.
Pływanie na drzwiach? Ja jestem prawie pewien, tak, że to kiedyś widziałem, bo to brzmi znajomo, kiedy o tym mówisz. Salem też pyta, skąd zamawiasz
pizzę. To jest
pizzę.
Publiczny. To nie jest publiczny. Złota 60 coś. Gdzieś tam to się nazywało coś. Albo taki ten.
On jest z Warszawy, to będzie wiedział pewnie.
65? Tak. Była spoko, była dobra, była droga. Słuchajcie, teraz jest właśnie, teraz z kolei jest tak, że na Helu jest wszystko jest pozamykane jeszcze, jeśli chodzi o sklepy, jadłodajnie i tak dalej, więc teraz otworzyć food trucka gdzieś właśnie na kempingach, które zaczynają się wypełniać, no to jest na krótki moment bardzo dobry biznes.
Jasne. Chociaż czuję, że food trucki chyba generalnie są spoko biznesem. Jest jakby, nie wiem, jakoś mam wrażenie, że robią to ludzie z pasją i to jest dobre żarcie i jest to w miarę sanitarne, chociaż cholera wie. Ale zwykle te, do których chodzę, to są ludzie, którzy wyglądają jak zajawkowicze. Mówią do ciebie na ty i w ogóle. Zuzu The Brave Cat pyta, gdzie we Wrocławiu wypasiona pizza za trzy dychy. Ja zamawiam ze Stodoły. Stodoła jest fajna. Ale to jest restauracja generalnie. Robią też pizzę. Sieciówki są... Mamy Domino's przy domu, koło domu. I Domino's było super na początku przez pierwsze kilka pizz, ale w pewnym momencie zaczynasz czuć, że to ciasto ma taki specyficzny smak, który jest w każdej z tych pizz i w sumie to nie masz ochoty jeść tylko więcej. I już teraz nigdy. Co, o czym mówiliśmy przy kajtspecu, bo już teraz całkowicie zgubiłem wątek.
No moja, to jest moja rozkmina, jak teraz jak byliśmy na Helu, miałem wrażenie, że byłem ze znajomymi jeszcze. No. I było bardzo fajnie, tylko ja jeżdżę trochę dłużej, oni jeżdżą trochę krócej. Czekaj, jestem w stanie wkleić tutaj więcej zdjęć, żeby to zobaczyć. Nie, chyba nie. Nie wiem, jak to zrobić. Hop. Hop. Chwilę, daj mi sekundkę. Hop.
Wkleiłeś drzwi, no. Ja pierdolę. Jeśli ktoś nie zna się na... Jeśli ktoś nie rozumie kitesurfingu, to foil surfing to jest taki motyw, gdzie masz miecz pod deską, na końcu którego jest dodatkowa mała deska, która swoją wypornością wynosi cię ponad wodę, także płyniesz... Twoja deska jest całkowicie ponad wodą, jesteś w powietrzu. I płyniesz na tej małej desce, która jest na końcówce miecza. Jeśli można to nazwać mieczem, w sumie to się po prostu nazywa foil, co nie?
Yes.
Zapytaj tego kolesia, myślę, czy możemy dać to jako art odcinka.
Myślę, że możesz, bez problemu.
Okej.
Okay. Tylko, że trzeba by to jakoś zebrać, złożyć z tego coś.
Zrobić z tego komiks. Otworzę sobie
no bo to był w oryginale to jest komiks, nie?
Zrobię to, skleję to obok siebie w taki poziomy obrazek. Wrócę wam do akceptu.
Ja napisałem chłopaki, on mówi, że tak. Deska taka, deska sraka, najważniejsze jest nastawienie. Jak słabo wieje, to najlepsze są drzwi. A jeśli drzwi, to nie ma co iść na kompromisy. Dziś zapomniałem swojego Dora, to pożyczyłem sobie z toalety, a po sesji odstawiłem w swoje miejsce, aby dalej zapewniało odrobinę intymności w chwilach, kiedy jest to najbardziej potrzebne. To była cała rozmowa gdzieś obrzmiała i ja właśnie widzę swój komentarz, który mówił: chłopaki, mam odwrotny problem. Zepsuły mi się drzwi do kibla. Jakie deski polecacie?
Hej, no wiesz, po co masz mieć dwie rzeczy, skoro możesz mieć jedną rzecz? To jest tak, jak chcesz kupić jakiś sprzęt do kuchni i ktoś mówi: nie kupuj tego sprzętu do kuchni, mamy za dużo sprzętów w kuchni. Kup sprzęt, który robi to samo, ale jest mniejszą ilością rzeczy. Czemu każdy z tych zdjęć jest innej wielkości? Pierdolę.
Dobra, ale wracając, miałem coś takiego, że generalnie byłem z młodziakami też na tym kajcie, no i oni byli trochę tacy niesforni. To znaczy, jak choćmy jeździć, to oni akurat jechali gdzieś na jakiś trip, a jak oni wchodzili jeździć i mówili, dawaj Maty, ja mówię, kurwa, gdzie wyjdziecie, przecież nie wieje. I miałem coś takiego, że generalnie oni na przykład, oni wychodzili, przychodziła burza, stargała ich niesamowicie, wracali cały mokrzy, a ja tak wychodzę, patrzę, piękne słońce, idę latać. I latałem cały dzień. I trochę miałem coś takiego, że sobie myślałem, jak niesamowicie to, tak sobie myślałem o tym, jak to się odwołuje w ogóle do życia.
Że to, że jesteś stary i masz doświadczenie i wiesz, kiedy wychodzić?
No, na przykład. Starym wilkiem tak, nawet. Tak, ale na przykład nieważne, jak bardzo im próbowałem powiedzieć, hej, poczekajmy, cokolwiek, to tam nie było za bardzo, wiesz, rozmowy, nie? I najlepsze jest to, że pod koniec dnia oni byli super zachwyceni. Że chociaż wyszli i spróbowali i nie było jakby, ta cała rozmowa, te próby przekonania i tak dalej, nie miała sensu. Bardzo szybko zrezygnowałem w ogóle z tego i powiedziałem, skoro są szczęśliwi, to wszystko się liczy, nie? Ale no, ostatecznie miałem wrażenie, że oni wchodzili na wodę, miętosiło ich generalnie, bo właśnie wychodzili na deszcz, a ja wiedziałem, że na przykład sprawdzałem prognozę, mówiłem, hej, ja wychodzę za godzinę, nie? Mhm. Wiesz, że i Galen się pyta, czy ty słuchałeś starych, jak zaczynałeś? Tak, w sensie, ja jeździłem cały czas, ja w ogóle nie schodziłem z wody, nie? Więc generalnie starzy mogli przychodzić, jeździć i schodzić, a ja ciągle byłem na wodzie. Ale tak, no miałem coś takiego, że dużo się słuchałem ludzi, żeby się dowiedzieć tego wszystkiego. Więc miałem coś takiego, że byłem trochę zdziwiony, nie, tą sytuacją. Nie wiedziałem trochę, jak się w tym zachować. Masz jakiś pomysł, w jaki sposób możesz w ogóle komuś, właśnie, czy w ogóle to się opłata? Czy jest jakiś sposób, żeby w ogóle kogoś, nie wiem,
przekonać do tego?
Bo ostatecznie jedyne, co mogę robić, no to jeździć i mówić, no hej, mu jest zajebiście. I oni patrzą potem na foty i mówią, o, ale fajnie, jak my wychodziliśmy, to nie wiało.
Wydaje mi się, że jeśli by ci zależało na tym, to mógłbyś powiedzieć im, że zabierasz ich ze sobą na takiego tego, tylko że właśnie ty decydujesz, kiedy wchodzą i wychodzą i mają ci zaufać, to będą mieli dobry wyjazd. A jeśli ci nie zależy, to po prostu z nimi jedziesz, oni robią co chcą i wiesz. Jeśli są bystrzy, to zauważą, że ty masz lepsze oko do wyboru warunków, nie?
No ostatecznie tak zrobiłem. O właśnie, jakbyś to wytłumaczył swojemu dziecku?
Kurwa, nie mam jeszcze, daj mi jeszcze kilka minut.
Jakbyś wytłumaczył swojemu dziecku, znęcałbyś się? Konrad, Beat and Wave sugeruje przemoc.
Przemoc jest, wiesz, zawsze jakimś rozwiązaniem, nie?
Yeah, the final solution.
Ale chciałbym tylko przypomnieć, że według wielu osób nie powinno się bić dzieci. Także ja będę się musiał też... O, Beat and Wave zrobił ładniej niż ja. Ja będę musiał się nauczyć kontrolować dziecko inaczej, bo najwyraźniej teraz nie bije się dzieci już. Dlaczego? Ale
jak
chcę poziomu. No nie, ponoć się nie bije dzieci, to jest jakby krzywo patrzą na to.
Chyba ty. Jeśli dobrze bijesz, to nie widzą.
No wiadomo, że nie widzą, ale
musisz
tak być, jakby dziecko
pamiętaj,
wie.
Musisz być wpięty.
Być wpięty.
Tam nie ma śladu. To był taki motyw, że właśnie ponad jak się bije wpięty, to nie ma śladów. Nie wiem, czy to nie było Ochroniarze w supermarketach, coś takiego, jak byłem dzieciakiem.
nie pamiętam. Znaczy no to, że bierzesz bicie i nie ma śladów, to jest taki, wiesz, the old home violence staple. Bić wpięte, a narkotyki wstrzykiwać między palcami. A propos w ogóle narkotyków, mój brat jest honorowym dawcą krwi i ma ślady po kłuciu na obu rękach, ponieważ oddał tak dużo krwi, że może jeździć za darmo autobusami.
To jest jeden z takich przywilejów, który byłby... Ciekawe, powinni oddać mu za wszystkie autobusy, którymi jeździł, jak był dzieciakiem. Za wszystkie sieciówki tak. I tak dalej. Bo to... kto chce za darmo jeździć autobusami?
To jest kolejny tier pewnie. Ale tak sobie myślę, czy taki detektyw, który, wiesz, śledzi narkomanów, wydaje mi się, że on jest w stanie rozróżnić narkomana od człowieka, który oddaje krew. Wydaje mi się, że pielęgniarki lepiej wbijają igły. Chociaż kto wie, może nie wbijają ich tak dużo jak narkomani.
Wydaje mi się, że są inne, inne czynniki wskazujące.
Tak. Miałem z tym mało styczności. Typu
podkrążone oczy.
Nie, no tak. Miałem z tym mało styczności, bo wbrew pozorom narkomani to nie jest jedna wielka grupa, tylko dzielą się na mnóstwo podgrup. I większość tych, których, wśród których się poruszałem, albo którymi byłem, jakby nie dotykało igieł. Subkultury narkomańskie. Nie, są bardziej stopnie wtajemniczenia chyba. Dobra, chyba koniec tych rozkmin. Chyba, że czekaj, skończyliśmy mówić o kajtspecu? Tak. Koniec końców, bij ich. To był chyba wniosek z naszej rozmowy. Bij te dzieci. Cześć, muszę otworzyć sobie to, co zrobił Beaten Whale. Może wykorzystam ten obrazek. Git. Czas na newsy. Uwaga. These are tonight's headlines. Zdalne zwiedzanko. Jest to takie wyspy, Mateusz. Nazywają się Faroe Islands. I te wyspy, które wiadomo...
Faroe.
Te wyspy, które, wiesz, zazwyczaj zarabiają sporo pieniędzy na turystyce, teraz musiały zamknąć się i odciąć całkowicie z powodu koronawirusa. I wymyślili...
To jest Islandia?
To jest Faroe Islands. Nie wiem, wpisz sobie w Google. Myślisz, że zrobiłem research do tego, co zamierzam powiedzieć?
About pomiędzy the Faroe Islands. Pomiędzy Islandią a United Kingdom.
The Faroe Islands? Yeah, they are close to Egypt, right? Not exactly. To mi nic nie mówi.
Mówią,
between
że
Iceland
to jest...
and Scotland.
Ojej.
Mają klify.
Session to unified with Norway. Session to Denmark. Czyli są duńskie, czy są osobnym krajem?
Nie mogą być osobnym krajem, bo byśmy wszyscy się uczyli o nich na geografii. I byłyby w piosence Animaniaków.
Denmark.
Spoko. Oni w każdym razie są zamknięci teraz, ale wymyślili sposób na promocję swoich wysp, tak żebyś może chciał przyjść później. Zakładają sobie webcam na głowę i pozwalają ci wykorzystać jednego z mieszkańców jako ruchomego drona. Zakładają webcam na hełm i w internecie pozwalają internautom kontrolować swoje ruchy. Także mają w uchu głośnik i kiedy ty naciskasz iść do przodu, albo w lewo obróć, albo skacz, albo biegnij, to oni to robią. Możesz sobie zobaczyć na wideo o tym projekcie. Najpierw mówi ci ta pani, która jest chyba prezydentem tych wysp albo kimś. Prezydentem
tego projektu. Ale to jest prawda, czy to jest, to jest prawda, czy to jest, to brzmi jak całkiem niezły fake?
Nie, to jest prawda, tylko że to jest tak jakby, to nie jest tak, że oni to robią cały czas. Tu masz na przykład na głównej stronie, masz 5 dni do następnego takiego wydarzenia. Także to się pewnie raz w tygodniu odbywa.
Ale to jedna osoba to robi?
Chyba tak.
Możesz zmusić, żeby ktoś zeskoczył ze skały?
Podejrzewam, że nie, bo wciąż ta osoba jakby musi zdecydować, czy będzie słuchać twoich poleceń. Ja się zastanawiałem, co będzie, jeśli dostanie kontrolę taka osoba, która każe im skakać przez cały czas. To wiesz, jump. Twitch explores Faroe Islands, pisze Dave.
Jump.
Ale pomysł jest, no nie wiem, jest ciekawy. Jest na tyle ciekawy, że o nim mówimy, także dobra robota, Faroe Islands. To nie jest koniec newsów o kontroli zdalnej różnych rzeczy.
Mi się bardzo podoba, ale nie wiem trochę, czym to się różni od Google Earth, które powinno być lepsze.
Wiesz co, tym, że masz wideo. Masz na wideo osobę, która w danym momencie, w tej chwili jest na miejscu i masz wideo z tego momentu, także pogoda, ta, która jest tam teraz, tak jakbyś tam był i albo oglądał, wiesz, czyjeś ręki z telefonu. Chyba bardziej po prostu masz wycieczkę po wyspie, wideo, którą możesz kontrolować w jakiś tam sposób, w jakimś stopniu. Możesz się przyjechać koniem i przelecieć helikopterem czasami.
Mogę się przejechać koniem?
Wydaje mi się, że mają, skoro te wycieczki są raz w tygodniu, to oni mają chyba różne punkty tych wycieczki, między innymi lot helikopterem i jazdę konną. które tak czy siak zaliczysz, nawet jak, wiesz, będziesz próbował kazać mu zeskoczyć z klifu. I jak mówi Beaten Whale, ludzie lubią czynnik ludzki. Podczas gdy on nie cierpi kas obsługiwanych przez mięsnych ludzi. Ja też to nie cierpię. Ja idę do kasy samoobsługowej, nawet jeśli mam tak dużo produktów, że muszę kasować je na dwa razy, żeby zmieścić je na wadze tej wychodzącej. Ale projekt jest fajny, ja wspieram. Znaczy wspieram, wiesz, tak słownie. Tak, wiesz, wysyłam swoje modlitwy. No dobra, chodźmy ten. Mam drugiego newsa o zdalnej kontroli rzeczy.
Tak.
Buttplug.io to jest strona, na której zrzesza się projekt Buttplug, który jest open source'owymi standardami i projektami software'owymi do kontrolowania najróżniejszego rodzaju intymnych zabawek. Ale nie tylko. Generalnie mało tutaj jest opisane, co oni dokładnie robią. Ale zakładam, że jest to po prostu open source'owa obsługa najróżniejszych zabawek, wibracji. Wiesz, takich zabawek, które pozwalają ci się łączyć z inną osobą przez internet. Także dziewczyna ma dildo, a ty masz flashlight?
Nie dildo.
I ty czujesz to, co ona robi z tym dildo i ona czuje to, co ty robisz z tym flashlightem. Są najróżniejsze takie zabawki. Rozmawialiśmy kiedyś o nich na Inside Baseballu.
Yes, rób to.
Ale podejrzewam, że możesz zrobić najróżniejsze rzeczy. Nie wiem, czy słyszałeś o Project Melody.
Co to jest Project Melody?
To jest ta wirtualna camgirl. Laska, która ma model 3D, taki anime laski i tańczy dla publiczności, gra w gry i masturbuje się jako model 3D. I ona używa takiej zabawki, która wibruje w momencie, kiedy ktoś wyśle jej kasę. Przez internet.
To brzmi jak prostytution with an extra step.
Dave mówi, że w VRChacie robi to większość streamerów. Co? Nie, VRChat robi w większości streamów, co? Projekt Melody jest fajna generalnie, ona robi różne rzeczy. Ja ją śledzę z samej ciekawości tematu. Tak czy siak, no, jest to ciekawe. Wiesz, bo możesz, jeśli skorzystasz z tego, możesz na przykład podłączyć to do gry komputerowej.
Podoba mi się, że mamy tyle sposobów. Myślę, że mi się podoba to, że mamy tyle sposobów, żeby kobiety, które nie mają nic do zaoferowania, mogły się utrzymywać ciągle.
Hej, pewnie. I komiksiarze, nie zapomnij.
I komiksiarze. Konrad, może ty powinieneś to zrobić?
Ale co, w sensie jest taki stream, gdzie ludzie mogą mi dawać kasę i ja będę miał dildo?
I to wibruje.
Ale co, ja wsadzę sobie w tyłek dildo?
No, może.
To nie jest... Tylko to nie jest chyba ani seksowne dla mnie, ani dla oglądających.
Nie doceniasz internetu. Kiedyś dostałeś zlecenie na Pokemona przecież.
Tak, śni mi się co do dzisiaj.
Nie powiedziałbyś wcześniej, że nie powiedziałbyś, że to było seksowne. A jednak.
No, nie wiem. Pokminię. Włącz powiadomienia z banku na telefonie i wsadź go w tyłek. Myślę, że są bardziej higieniczne sposoby na zrealizowanie tego salem. Ale to jest, no, jest to ciekawy temat w każdym razie. Jeśli kogoś interesuje bawienie się z kontrolowaniem wibracji przez open source'owy standard, to buttplug.io to jest strona dla was. A też lista tych zabawek jest ciekawa do przejrzenia, jeśli jesteście ciekawi, o co w tym w ogóle chodzi. To gdzieś tutaj na tej stronie jest lista zabawek, które są obsługiwane i samo przejrzenie sobie tych zabawek jest wiesz, jest to przygoda.
Myślisz, że zbliżamy się, w której będziemy mieli na przykład nagrywali hentai albo porno razem z zapisem cyfrowym z, powiedzmy, odczuć?
Na 100%. Wydaje mi się, że pamiętasz, już był jakiś flashlight, w którym mogłeś sobie zamówić nagranie lodzika od konkretnej modelki. Nie było tego? Jestem prawie pewien,
ale
że
nagranie...
o tym mówiliśmy.
Aha.
Więc jaki problem tak, dodać do tego tak. Jeszcze film? I to już jest jakby pierwszy krok w tą stronę. No, tak sądzę. Senar mówi, że są rigi z VR-em, które są połączone. Jest dużo filmików VR-owych generalnie na najróżniejszych pornhubach. próbowałem przetestować sobie te filmiki na takim, wiesz, VR-ze na telefon. Ale miałem wrażenie, że jest to właśnie trochę extra steps. I mean, this is too many extra steps. I could just as well be watching this on a monitor.
To mi się podoba, to ktoś mówił, hej, powiedzcie, jakie macie triki na masturbację, na oglądanie porno, które sprawia, że zawsze dochodzicie. I ktoś napisał...
Do it.
Watch porno, touch your pee-pee. Then the magic happens. Profit. Gets me every time.
To fakt. No, to nie wymaga zbyt dużo komplikacji. Ale hej, jeśli jesteście koneserami, którzy szukają nowych doznań, to powodzenia. Dobra, chodźmy dalej. Ale zostańmy w temacie porno jeszcze na sekundę. Tak, jedną nogą, dobra? OnePlus z boczuszki. OnePlus wypuścił nowy telefon w swojej wiecznej krucjacie, żeby przestać kosztować przystępną cenę, żebym przestał ich kupować. I prawie to osiągnęli. OnePlus 8 Pro ma nowy aparat. I ten aparat umożliwia ci... Czekaj, jak to się nazywa? Robienie zdjęć w trybie fotochromatycznym, czyli bez filtra podczerwieni. I rejestruje światło niewidzialne dla ludzkiego oka. Dzięki czemu możesz na przykład zobaczyć przez plastik niektórych urządzeń. Możesz wziąć na przykład pilota do telewizora i zobaczyć, jak wygląda w środku, ponieważ plastik jest przezroczysty w tym trybie fotochromatycznym. Problem jest taki, że okazało się, że ten aparat prześwietla też ciuchy czasami. Niestety nie udało mi się znaleźć za bardzo w internecie żadnego zdjęcia, na którym ktoś jest nagi, sfilmowany tym trybem. Ale ludzie wkładali sobie pod koszulkę na przykład pudełko i można było zobaczyć, co jest narysowane na tym pudełku.
No to fajnie chyba, nie?
Fajnie, tylko OnePlus...
Dlaczego miały to być złe?
OnePlus powiedział, że zamierza zablokować jeden z tych aparatów, żeby... Nie wiem, co planują, szczerze mówiąc. Może zainstalują tryb,
który wykrywa,
czy... Chodzi o to,
żebym ja mógł zrobić na przykład publicznie zdjęcie komuś, tak?
No teoretycznie możesz teraz to zrobić. Dopóki to nie jest zablokowane, możesz wyjść na ulicę i zacząć cykać foty ludziom i niektórzy z nich będą mieli przejrzyste ciuchy.
Ale te ciuchy nie są przejrzyste.
Nie są. Znaczy są.
Jak spojrzałem, to nie są przejrzyste. Przynajmniej z tego, co widzę tutaj, jak spojrzałem, to nie są przejrzyste.
Są, niektóre rzeczy są przejrzyste w tym trybie fotochromatycznym, gdzie nie jest filtrowana podczerwień. Oczywiście, jeśli OnePlus zablokuje tą opcję, to wciąż będziesz mógł prawdopodobnie zainstalować kamerę, która jest, wiesz, nie OnePlusowa i z tego skorzystać, nie? Ale temat jest ciekawy.
To są dwa różne zdjęcia.
No mówię, nie znalazłem jeszcze, bo tutaj na przykład jak jest to zdjęcie, które pokazuję w tym artykule, gdzie koleś trzyma pudełko pod koszulką, to jego sutki nie są widoczne.
To jest nie to samo zdjęcie w ogóle.
No nie jest, no bo musisz zrobić w dwóch różnych trybach.
A, okej, rozumiem.
Ale jego sutki nie są widoczne, czyli czy możesz faktycznie zobaczyć czyjeś części ciała? Może możesz zobaczyć bieliznę? Ale jest to ciekawe. Dave pisze, że zdjęcia bez filtra podczerwieni potrafią widzieć przez bardzo dopasowane ciuchy ze sztucznych włókien z cyklu kostiumy kąpielowe. Ale potrzebujemy dowodu, Dave. No, także ten. Fajnie. Ja mam OnePlusa 7, także mi nie jest dane tego doświadczyć. Ale jest to spoko telefon, jest okej. Okay.
Dobra, pies kontra kaczki.
Pies kontra kaczka. To jest Huffington Post, także wiesz, czego się spodziewać.
Yes.
Kaczka nosząca łóżkę weszła do pubu, wypiła piwo i stoczyła walkę z psem. Przegrała. Szczegóły tej sytuacji są takie, że przyszedł facet, który miał zarówno kaczkę, jak i psa. Miał 69 lat. Przyprowadził kaczkę i psa do pubu, przychodził z nimi często, także wiesz, wiedzieli, żeby ich wpuścić, nie? I paczka podjęła walkę z psem w momencie, kiedy się upiła. także przegrała tą walkę. Został rozerwany jej dolny dziób. i musiała pójść do weterynarza, ale nic, wiesz, nic jej się poważnego nie stało na stałe. Żyją, żyją.
Wysłałeś jakiś... Podoba mi się to. Dobrze, że to nie był łabędź, bo inaczej pies musiałby zostać zaaresztowany.
To prawda, bo to jest Anglia, nie?
Tak.
Dave wysłał mi jakieś dowody tej przejrzystości ciuchów, ale ja tam nie widzę ani jednego nagiego zdjęcia.
No właśnie o to chodzi, że jeżeli jest różnica typu białe i czarne wzorce na pudełku, no to zobaczysz to, to prześwietli, ale no ciało nie ma czegoś takiego.
Tak, a nie, to nie Dave wysłał ten filmik, to Night Sabes, ale ten filmik jest w ogóle w tym artykule, także ja już go widziałem. Dobra, tyle o psie i kontrakaczce. To były, należały do jednego człowieka. Kaczka żyje.
Jest.
Nikt nigdy nie sprawdził. Największy francuski autorytet od seryjnych morderców okazał się seryjnym kłamcą. Wyobraź sobie, że jest koleś, który nazywa się Stéphane Bergeon i jest specjalistą od seryjnych morderstw. Napisał kilka książek, które zostały przetłumaczone na chyba 30... Napisał 34 książki przetłumaczone na 10 języków. Przeprowadzał wywiady z mordercami, brał udział w poważnych śledztwach w sprawie morderstw, współtworzył wydział seryjnych morderców we francuskiej policji i okazało się, że zmyślił większość tych rzeczy, które pisał.
To dobrze.
Ma swoją biografię, w której mówi o tym, że jego żona została zamordowana w Ameryce przez seryjnego mordercę, dzięki czemu zainteresował się tematem. I okazało się, że ta biografia jest generalnie zmyślona. Większość rzeczy, które osiągnął, była zmyślona.
No ja nie wiem, pieniądze, które zarobił, były prawdziwe.
Pieniądze, które zarobił, były prawdziwe. No i zakładam, że tak jakby... No wiesz, pomagał policji, także chyba zauważyliby, gdyby to nie działało, nie? Czy jeśli on pomógł stworzyć jakiś wydział policyjny i ten wydział skazał kogoś, to czy ci ludzie teraz mogą wyjść z więzienia? Jak to jest w ogóle możliwe, że koleś może robić coś takiego tyle lat i dopiero teraz ktoś zauważył, że to jest wszystko kłamstwo, bo zapytał kogoś? Zapytali na przykład ludzi w Ameryce, bo on się niby szkolił w Ameryce i wiesz, był w Ameryce i tam...
No on miał studiować w Quantico, nie?
Tak. I sławny profiler FBI John Douglas z Ameryki powiedział, że nikt go nie zna w USA. On napisał 10 książek do tej pory. No nic, dobrze. Brawa dla niego, że zgarnął trochę pieniążków.
Mi się podoba, nie? W sensie...
Jak taki, to jest taki long con, nie?
Ja nie wiem. Mi się wydaje, że generalnie jest to bardzo naturalne. Koleś coś tam powiedział, ludzie to wyknęli, no to zaczął mówić więcej. Zaczął potem sprzedawać książki. Jakby nie widzę trochę, nie widzę trochę nic w tym takiego... nienaturalnego.
Nie, nie, ja tak bardziej, ja nie jestem zdziwiony, że on to zrobił i tak jakby nie potępiam go praktycznie. Bardziej jestem zdziwiony, że nikt tego wcześniej nie zauważył. Zwłaszcza, wiesz, ci oficjalne służby, które wykorzystywały go do pomocy. Że nikt, wiesz,
a to nie jest trochę tak, że nie robi, ale to nie jest trochę tak, że jak na przykład aplikujesz o pracę, to ostatecznie możesz napisać w CV cokolwiek, trochę nikt tego nie sprawdza?
Albo robią jedno Google i jak znajdą kilka rzeczy potwierdzających, to stwierdzają, że to prawda, tak jak my robimy.
No ja wiem, że jak miałem pracować, jak miałem pracę, ofertę pracy z banku, to chcieli mi zrobić dokładne prześwietlenie całego, no bo to było wymagane, więc może coś w tym jest. No tylko zakładam, że on, nie wiem, nie pracował tutaj z policją, ale był jakby tak, wiesz, nie był zatrudniony przez policję, tylko był konsultantem.
Pewnie tak, no.
Więc generalnie, jeżeli zakładasz własną firmę i sobie... A czym to się różni od firmy, która mówi, że robi na przykład, nie wiem, jakaś firma, która mówi, że zatrudnia ileś tam osób, albo że ma na koncie takie i takie sukcesy, a one są ostatecznie, one są gdzieś rozdmuchane albo mocno naciągnięte. Nie, no to jest PR przecież.
Tak.
Jakiś.
Tak, tak. Nie, znaczy to jest bardziej taki koleś, który wiesz, zbudował całe swoje życie i swoją sławę.
Wszystkie dzieciaki.
Tak. To się zbudował naprawdę dużą sławę i jest bardzo znany w Europie. Stąd jestem zdziwiony, że tak długo zajęło, żeby ktoś go rozszyfrował. Ale dobrze dla wszystkich w tej sytuacji. Dobrze dla wszystkich. To ci się spodoba, stary. Drukuj pieniądz. W Ameryce jest taka firma, która nazywa się DoorDash i działa trochę jak Uber, a trochę jak pyszne.pl. Polega na tym, że oni robią ofertę odbioru, zamówienia w restauracji żarcia dla ciebie i przywiezienia ci tego żarcia do domu. I czasami restauracja nawet nie musi podpisywać z nimi umowy, oni po prostu wprowadzają taką usługę. I okazuje się, że czasami zaczynają współpracę z restauracjami bez ich wiedzy. Faktycznie wystawiają oferty w internecie na jedzenie z danej restauracji i klienci dostają żarcie, mimo że restauracja nawet nie wie, że coś takiego, wiesz, działa. Jest historia kolesia, który ma pizzerię w Ameryce. Otrzymał skargi na dostawę, której nie oferuje, i odkrył, że serwis DoorDash wystawił ofertę w sieci na jego pizzę. Przecenione z $24 na 16. Więc stwierdził, że to wykorzysta i zaczął zamawiać swoje własne pizze. Zarabiał $8 na pizzy. I zastanawiał się, kiedy się zorientują. I nie zorientowali się.
Dlaczego mają się zorientować? Generalnie to jest bardzo częsta praktyka. Jeżeli spojrzysz na Ubera, no to Uber działa trochę tak samo. Cała idea polega na tym, że sprzedajesz coś poniżej ceny rynkowej po to, żeby zniszczyć konkurencję i zestawić rynek, żeby zarobić w przyszłości. Uber Eats chyba jeszcze nie zarobiło pieniędzy na przykład.
Tak, oni tutaj ten artykuł opowiada właśnie o takich inwestycjach dużych, które istnieją trochę po to, żeby tracić kasę. Z zamiarem przyszłego zarobienia. Mają, wiesz, ogromne wsparcie inwestorów, nie?
Tak, ale generalnie to, wiesz, coś takiego trochę, że masz na przykład z Uberem, no to jest coś takiego trochę, że zatrudniasz kierowców i dajesz im po prostu, trzymasz ich przy swojej platformie. Zarabiasz na przejazdach, ale tracisz na dostawie jedzenia, ale generalnie cały czas utrzymujesz flotę ludzi, którzy mają co robić trochę przez cały czas. Więc ostatecznie zbierasz, ostatecznie to, na czym zarabiają, no to poprzez, jest bardzo ciekawe, nie, bo przez to, że kontrolują jakiś zespół rynku, nawet jeżeli tracą cały czas pieniądze, to fikcyjnie zwiększają swoje udziały na rynku,
tak,
i stają się większy i dostają, ich akcje rosną.
Tak, racja. Budują brand też, no. Ale też tworzą miejsca pracy.
Więc generalnie nawet, no jeżeli ktoś by ci powiedział, hej, będziesz tracił 100 zł rocznie i coś, co tam, nie wiem, i będziesz musiał, nie wiem, udostępnić jakąś tam konkretną usługę, która i tak już działa, czyli na przykład będziesz swoje rysunki pakował gdzieś tam i wysyłał do ludzi, jakoś, nie wiem, drukował je bardzo ładnie, pakował i wysyłał do ludzi, i będziesz na tym tracił, powiedzmy, 100 zł rocznie, zamiast zarabiać ostatecznie, bo oni będziesz robił to po kosztach mocno.
No.
No i za jakiś czas ktoś by powiedział, hej, Konrad jest tak dobry, że nie tylko rysuje komiksy internetowe, ale też maluje osobiste portrety i dostarcza te rysunki i tak dalej, no to twoja wartość by wzrosła w oczach inwestorów potencjalnych, nie?
Inwestowałbyś?
No i wtedy o to chodzi, że ty faktycznie nie masz z tego źródła dochodu, ale potencjalnie masz udziały w rynku.
Ale to jest tak, jakbyśmy robili podcast za darmo, na którym nie zarabiamy, ale jakby ludzie słuchają nas co tydzień, także mamy wartość w założeniu. Może powinniśmy wejść na giełdę.
Jest.
Dobra, czekaj. Czy coś jeszcze mamy w newsach? Skupiłem plik. Zgubiłem plik, Mateusz.
O.
Zgubiłem. Gdzie jest mój. Jest.
Dobrze. Zaraz. Futbol w czasach zarazy.
Jest. O, to jest fajne, bo tutaj mam rozkminę na poniusie.
Dawaj.
Klub piłkarski Seul przeprosił za wykorzystanie seks lalek do wypełniania pustych miejsc na stadionie w trakcie meczu. Tymczasem sklep, który je dostarczył, broni się, że nie były to seks lalki, a manekiny premium. Ale faktycznie pochodziły z seks sklepu. Wiesz, bo jest
się
COVID,
podoba,
nie?
To teraz, nie? Teraz,
tak, jest COVID, tak. Są zabronione przychodzenie na mecze, ale mecze się odbywają. A żeby wyglądało to fajnie na wideo, no to wypełniają stadiony czym mogą. Tekturowymi ludźmi, manekinami. Ja tak sobie myślę.
Mi się podoba. Tak. Dlaczego komuś to przeszkadza?
Chyba chodziło wyłącznie o to, że to były seksalki. W sensie, wiesz...
Co?
Lalki pochodzące z sex shopu, ale one są naprawdę premium, jak zobaczysz na zdjęciu, to jest jakby każdy włos jest osobny. Proszę. Ja sobie by tak myślę, czy w takim razie nie lepiej postawić gigantyczne green screeny i zacząć wypełniać te... Zacząć wypełniać te stadiony, wiesz, na green screenie? Tak czy siak kamery najczęściej jadą po ustalonych torach. Możesz też wtedy rozegrać mecz na przykład w kosmosie. Albo pozwolić twoim widzom zdefiniować, co jest widoczne w tle. I wiesz, rozgrywać go w bambusowym kurwa lesie. To nie byłoby zajebiste? Ziemię też możesz podmienić na coś innego, też jest zielona.
Oczywiście.
Stary, to jest super pomysł. Po prostu pomaluj na zielono wszystko. Pomaluj wszystkie siedzenia na zielono i wypełnij to jakimś gównem.
Możesz też na przykład zamiast grać z chujowymi piłkarzami, możesz pomalować ich na zielono i zamienić ich na przykład na...
Na potwory.
Wiem, na kama. Tak. Wszystkich na potwory! Godzilla kontra, nie wiem...
Robocop.
Robot.
Ej, nie, to ma taki potencjał i to jest idealna sytuacja, żeby to zrobić. Już teraz są przecież mecze wirtualne wyścigi zamiast normalnych wyścigów. Dlaczego nie wziąć futbolu w przyszłość? Bo wtedy ja też zacząłbym oglądać. Może nawet częściej niż tylko na Mistrzostwa Świata.
No ja na przykład bym nie zaczął, ale to ja.
Ale czy nie zobaczyłbyś przynajmniej jednego, dwóch meczów, zobaczyć jak wygląda Godzilla w kosmosie kontra Robocop? Zobaczyłbyś je.
Perhaps.
You tickle my fancy. To jest super pomysł. Podejrzewam, że ten motyw ze skinami dla graczy by nie wypalił, bo jednak ludzie wolą oglądać faktycznych, sławnych graczy. Ale ten motyw z tłami, moim zdaniem, zajebisty. Do roboty. Przestańcie kupować manekiny. One są... Te manekiny są tak drogie, stary. Te premium manekiny mogą kosztować kilka tysięcy złotych. Puszka farby zielonej. To jest 3 dychy. Student ASP, który zrobi ci w 3D jakieś tło, też nie jest taki drogi. Do roboty. Cik na koniec, zanim pójdę. Same dziołchy. Jest miejsce w Polsce, nazywa się Miejsce Odrzańskie, gdzie przez 10 lat rodziły się same dziewczynki. To nie jest tak dużo, jak myślisz, ponieważ przez 10 lat było tam 13 dzieci. O jest, a mi się zrobiło sucho w gardle. Potrzebuję czegoś wilgotnego. Wtrysnąć do gardła. Po 13 dziewczynkach z rzędu na świat przyszedł pierwszy chłopiec w Miejscu Odrzańskim. Wiesz co powiedział, kiedy wyszedł z pomiędzy nóg swojej mamy? Powiedział...
Co powiedział?
Combo breaker.
Yes!
To tyle. W miejscu, gdzie rodziły się same dziewczynki, przyszedł na świat chłopiec, także dobra robota.
A co jeśli to jest jakiś genderbender?
W sensie, że jest tak naprawdę dziewczynką?
Tak, na przykład zmieni płeć w jakimś tam wieku.
No wiesz, to będziemy mogli zaraportować kolejny artykuł. Także wszyscy wygrywamy moim zdaniem. Oni rozkminiają, czy można jakiś ten trend zbadać pod kątem tego, czy warunki środowiskowe wpływają, czy może genetyka rodzin. Ale jeśli tam przyszło przez 10 lat na świat 13 dzieci, to sorry, ale to chyba jest po prostu błąd statystyczny. Jestem pewien, że są miasta, w których przychodzą tylko dziewczynki danego dnia na świat. To się wydarzyło się to na pewno w historii świata. Nie wiem. Czas na kącik robotyczny. If they set that android free, it will be the end of all of us! No! Czy u ciebie też się zalupowało?
Tak, super. To mi się bardzo podobało.
Nie wiem,
to było nawet lepsze niż oryginał.
Tak, bo znudził ci się oryginał. Singapur. 2020. Robotyczne psy. Stworzone przez Boston Dynamics. Patrolują parki w Singapurze, żeby informować ludzi o socjalnym dystansingu. W sensie patrolują, wiesz, chodzą po parku i gadają do ludzi na temat tego, że powinni trzymać się z dala od siebie nawzajem. Fajnie, cieszę się. Lubię widzieć praktyczne wykorzystania tych robotów, bo wiesz, pracują nad nimi tak strasznie długo. chciałbyś zobaczyć je na ulicy już, nie?
Trochę są creepy.
No oczywiście, że to są trochę creepy, bo nie mają ślicznych mordek. Nie mają googly eyes naklejonych na ryję. Zawsze z takim psem chodzi też zwykły oficer, po to, żeby wiesz, ludzie nie kopali do wody tych psów pewnie. No bo do czego by doszło? No to, tak by było. Co możesz zrobić? Co możesz zrobić jeszcze, żeby ludzie nie bali się tych robotów? Ty jesteś w tym specem. Musisz dać
kogo,
im twarze, nie? Tak. Co ty byś zrobił
żeby
z tym robotem?
Nie bali?
Tak.
Nie używać ich.
Tylko do zastosowań bojowych.
Nie, trochę... No powoli zaczynasz je wprowadzać do ludzi, nie? I patrzysz i zmieniasz je stopniowo. Mi się wydaje, że takie rzeczy nie jesteś w stanie... Tak mi się wydaje, że nie jesteś w stanie i tego przewidzieć, co ludzie sprawią, że zobaczą, że jest creepy, co ludzie pomyślą, że jest creepy, że nie pasuje, że nie działa. Musisz próbować trochę pokazywać te roboty ludziom i patrzeć na to, co się sprawdza, nie? Ostatecznie przez jakiś czas ludzie myśleli, że roboty będą super, przez dużo czasu myśleli, że na przykład roboty będą te asystenci wirtualni a la Siri, ale coś będą nowym shitem, ale nie jesteś w stanie tego przewidzieć, nie?
Jasne.
Jeśli chodzi o to, co możesz zrobić, no to generalnie z tego, co widzę, no ikoniczna reprezentacja, tak jak tutaj jest, to jest jakiś powiększony Nao, ale on, sorry, Pepper to jest, no. No to z tego, co ja widzę, no to po prostu tylko to ma jakiś sens. Aha. Żeby brać ikoniczną reprezentację, która nie jest naturalna, która od razu mówi jestem robotem, jestem trochę głupi. Mhm. Ludzie nie budują sobie oczekiwań przez to, no i dzięki temu trochę lepiej je odbierają, nie? Trochę bardziej wydają się one naturalne, w sensie bardziej robotyczne niż ludzkie.
True. Bo te roboty Pepper były wykorzystane z kolei w Chinach, w szpitalach w trakcie korony, bo mogły być wykorzystywane do pobierania temperatury ludziom i do przenoszenia im żarcia. Także
tak.
Były wykorzystane w jakimś tam
tak.
stopniu.
A jeśli, nie? chodzi o te, a jeśli chodzi o te psy, mi się wydaje, że zawsze robot będzie czymś, taki mechaniczny będzie czymś, co... No tak jak drony trochę, nie? No, myślę, że drony tak samo. Przez jakiś czas bardzo ciężki motyw, żeby się przyzwyczaić, że coś ci lata nad głową. Ale tak. Teraz już ludzie nie aż tak na to nie zwracają. Wracają do rzeczy, z tym, że w miarę powoli.
Czyli musisz po prostu dokonywać saturacji, wprowadzać je i robić filmy w internecie, żeby ludzie się opatrzyli z tymi rzeczami.
Tak, mi się wydaje, że to przede wszystkim i być otwartym na to, co ludzie powiedzą, bo może się okazać na przykład, że no nie wiem, no ja bym nie chciał, generalnie ludzie nie chcą być monitorowani, nie? Mhm. A to przecież o to chodzi, że biorą ci robota, który chodzi i monitoruje ciebie.
Mhm. To znaczy, no ten niby jest powiedziane, że ten nie będzie monitorował ludzi, w sensie, że nie jest tam po to, że jest tam po to, żeby rozgłaszać informacje o social distancingu, ale chyba nie raportuje tego, co tam ludzie robią. It does not track individuals or collect data on people.
Nie wiesz tego.
No,
zawsze
tak
to
jest
robi, w końcu nie wchodzi w nich. Ale to, nie wchodzi tak. w nich, no to... No takie gadanie, nie? No, co to znaczy collect data, nie?
Że nie identyfikuje konkretnych osób chyba.
To, ale to ciągle zbiera, nie? Więc tak sobie, więc jak sobie myślę, no to to ciężki motyw, żeby tak przejść do świadomości publicznej. Ja osobiście pracując w tym, nie chciałbym mieć robotów, które chodzą po parkach i cię tam monitorują. Generalnie cała zabawa, wiesz, to jest Modern Warfare trochę, nie? Mhm. Że póki wojny brały dużo ludzi i wymagały dużego nakładu, no to ludzie trochę na to inaczej patrzyli. Teraz wojna się praktycznie odbywa za wykorzystaniem paru ludzi, którzy są mocno wyspecjalizowani i obwieszczeni sprzętem, nie? Do tego stopnia, że praktycznie w Syrii były te naloty dronów. Mhm. Że po prostu drony przylatywały i odstrzeliwały konkretnych ludzi.
Tak, no tak zaczęło się 2020, nie? Że Ameryka zlikwidowała kilku... próbowała zlikwidować kilku generałów, zlikwidowała chyba jednego.
Bartek nam wysłał newsa sprzed 4 godzin. O. Jeszcze. Burmistrz z Peru udawał martwego, żeby uniknąć kary za libację na skwerku.
Niezłe, tylko takie krótkowzroczne trochę. To brzmi jak szybka piłka. Przechodzimy do szybkiej piłki.
Yes.
W warszawskim zoo pijany 23-latek wtargnął na wybieg dla niedźwiedzi i próbował podtapiać misie.
W Oklahomie klientka McDonald's wróciła do restauracji z bronią i otworzyła ogień, kiedy poinformowano ją, że może zamówić wyłącznie na wynos.
19-latek w Anglii trzykrotnie przekroczył dozwoloną prędkość, testując Mercedesa swojego ojca na kawałku autostrady. Jechał 308 km na godzinę.
Mówiłem ci o tym, że w ogóle w Warszawie to jest to samo, że praktycznie ulice, przez to, że koronawirus zamknął ulicę, to zaczęły się pojawiać na ulicach same motocykle albo bardzo szybkie bryki i napierdalają najszybciej jak mogą po środku miasta, nie?
Wow, to musi być super zobaczyć, bo we Wrocławiu jest najebane samochodów jak zawsze.
Ciekawy motyw w ogóle, że ludzie strzelają się w McDonald's, bo jak mocno musisz potrzebować tego McDonalda, nie?
Tak, poza tym, co osiągniesz tym? To nie jest tak, że przyniosą ci faktycznie wtedy kanapkę. A nie, jeśli pani strzela, to może pani zostać, może pani zjeść na miejscu, proszę bardzo.
No tak, tak.
Przepraszam,
myślę,
bardzo, nie wiedziałem, że pani ma broń. Ale wiesz, w Ameryce jest, ludzie są strasznie obruszeni na wszystkie zasady, na obowiązek noszenia masek.
No generalnie to jest ciekawy motyw, nie, bo masz, my rozmawialiśmy o tym, że albo masz totalitarne społeczeństwo, które mówi, robimy tak i wszyscy się muszą podporządkować i jest okej, okay, no albo masz społeczeństwo, powiedzmy, demokratyczne, któremu mówisz, hej, tutaj są takie obostrzenia, ktoś mówi, a ja nie chcę obostrzeń. No i tak działa demokracja, że musisz odpowiedzieć na to, nie?
Nie. Demokracja działa tak, że wszyscy głosują i potem wszyscy się stosują do tego.
No tak, tylko że tutaj ludzie nie głosowali. Tutaj są ograniczenia od rządu, nie było referendum.
Tak, ale rząd
maseczek,
jest wybrany, tak? Przez nas. To jest jakby... Wybierasz rząd, żebyś nie musiał głosować nad każdą pierdołą. Taką jak, czy jeśli wszyscy możemy umrzeć, to czy nie powinniśmy nosić maseczek?
No, a dlatego potem... Hej, wasze wybory nie są fajne, tak jak na przykład wybory z tam Trybunałem Konstytucyjnym. Tak. Bo przecież jeśli chodzi o to, no to co, super demokratycznie jedziemy w konstytucję.
Tak, demokratycznie się wydaje, że wybieramy PiS od paru lat już i nie jest różowo.
Tak jak Putin wygrywa demokratycznie. A, widziałem też jeden film konkretny.
Nie rozkopujmy tego dołu, którym jest Rosja. Czytaj o Kanadzie. Skończmy szybką piłkę i jedźmy w aftershow.
Yes. W Kanadzie przechodnie wezwali policję na stojącą na ulicy pracowniczkę restauracji przebraną za stormtrooperkę z plastikowym blasterem. Policja rozwaliła jej nos przy aresztowaniu.
Jak w Ameryce. Policja na Dolnym Śląsku zlikwidowała nielegalny zakład produkcji sałatek, który nie spełniał żadnych norm sanitarnych. Wrzuciłem to, powinien był to skasować, bo to nie brzmi aż tak dobrze jako tytuł.
A czemu ją aresztowali?
Dwie osoby wezwały na nią policję, bo miała broń w ręku. W sensie miała plastikowy blaster. Przyszła policja, kazali rzucić broń i paść na kolana. Ona rzuciła broń, ale za wolno szła na kolana, więc rzucili się na nią i rzucili ją na ziemię i rozwalili jej nos. Także
Trochę hardcore,
bo kto wzywa policję na cosplayera? No wiesz, no to jedno takie małe wydarzenie. To szybka piłka. To nie ja ustalam zasady. To nie ja kieruję policją w Kanadzie.
Okej. IK IKEA w Chinach wystosowała na prośbę do klientów przypominającą, że nie powinni się masturbować w ich sklepach, po tym jak hitem z sieci stał się filmik z panią radośnie dotykającą się na meblach.
No, niestety filmik ponoć został skrzętnie usunięty z sieci, także ciężko jest go teraz znaleźć, ja go nie widziałem. Ale jeśli ktoś go ma, to ja tak jakby w służbie dziennikarstwu chętnie go zobaczę. W Singapurze człowiek został skazany na śmierć przez konferencję na Zoomie. Był winny udziałowi w handlu narkotykami. W 2011 roku. Ale jest to jedno z dwóch skazań ludzi na śmierć przez wideokonferencję. Nie wiem tego. Tak naprawdę...
Dobry PR.
Jedno z dwóch zdalnych, to na pewno było przez Zooma. Dobry PR dla Zooma.
No.
Wiesz co, trochę nie wiem, czy jeśli masz anglojęzyczny news site, to czy Zoom nie jest takim jakby słowem, kluczem trochę używanym dla wszelkiego rodzaju komunikatorów, nie wiem. Dobra, o Jezu, jesteśmy długo już. Piłka w trybuny. XV Michał pisze, że w 2005 odcinku mówiliśmy o niewolnikach. Pisze, że do niedawna była dostępna aplikacja do szukania niewolników. Można było też znaleźć sobie niewolnika na Instagramie. Udowodniono to w dochodzeniu BBC. I zapodaję linka. Czyli najwyraźniej była aplikacja, którą Google i Apple puściło, gdzie mogłeś zamówić sobie niewolnika, faktycznego niewolnika. By the way, pozdrowienia z biura, wiecie tego z Agnieszką. Prawdę rzekłszy, już jestem dwa biura dalej, ale Agnieszkę poinformowałem o treści odcinka 200, bardzo się ucieszyła. A, ucieszyła się, że doszliśmy do 200 odcinka chyba. Super, pozdrawiamy Agnieszkę.
Mam nadzieję, pozdrowienia dla Agnieszki.
Mam nadzieję, że cieszysz się, że twoje imię padło zaraz po newsie o niewolnikach. Inside baseball, zawsze z klasą. Dobra. Czas na after show.
Szczam ci na ryj!
Chcesz rzucić coś o tych dokumentach, które mówiłeś?
Tak, był teraz festiwal Dogs Against Isolation. Możecie sobie znaleźć to na Facebooku. Dogs Against to jest festiwal Dogs Against Gravity, który teraz miał swoją edycję. I niestety nie było szansy, żeby o tym powiedzieć, bo on się odbył teraz, jak mieliśmy dwutygodniową przerwę. Ale... Ale widzieliśmy bardzo dużo fajnych filmów. I niektóre są jeszcze dostępne na Ninatece. Bardzo dużo filmów jest dostępnych na VOD za jakieś śmieszne pieniądze w okolicy 5 za cały film. I filmy są wyjebane w kosmos. Te, które wybraliśmy. Mogę polecić te, które zobaczyłem. To nie są pewnie wszystkie, ale było ich trochę, bo widzę tu ich 8 albo 9. Postaram się tak podkrótce powiedzieć. Love Means Zero to jest historia tenisowa jednego z takich odjechanych coachy tenisa, który wychował bardzo dużo czempionów tenisowych, ale ze swoimi bardzo takimi powiedzmy kwestionowanymi metodami. Między innymi jak się nazywa, Andre Agassi jest jednym z jego wychowanków.
O, on był w jakiejś piosence hip-hopowej.
No, Andre Agassi jest jednym z lepszych, z jednych takich topowych tenisistów swego czasu. Mhm.
Musiał być, był w piosence.
No i generalnie opowiada trochę o relacji między trenerem a pupilem na przestrzeni lat, biorąc pod uwagę, że sam trener jest bardzo odjechanym, narcystycznym kolesiem. Dlatego film nazywa się Love Means Zero, ponieważ w tenisie love znaczy zero.
Co to znaczy?
No, jak w tenisie nie mówisz 0-15, tylko mówisz love, 15 love.
Okej.
Okay. Na przykład.
To jest taki tenisowy tenis speak.
Tak, w tenisie jest najbardziej pojebana punktacja. Jest chyba 15, 30, 40 i cokolwiek. Jest jakiś, jakby jest parę takich bitów stand-upowych na ten temat. Dobra, kolejny film, który widziałem, to jest, widzieliśmy razem, to był Modern Man i to jest portret, to są wszystko filmy dokumentalne, żadne, nie jest fabuła, tylko dokumenty, więc to jest film, portret, on się nazywa Charlie Siam i to jest jeden z odjechanych skrzypków teraz. No i trochę ci mówi, jak wygląda perfekcyjny, współczesny mężczyzna, tudzież człowiek, który trochę osiągnął wszystko, i osiągnął największy jakby sukces. Jest perfekcyjny w każdym jakby aspekcie kontroli emocji, ale gdzieś na jakimś tam skrytym poziomie jest jeszcze trochę dzieckiem.
Synem alkoholika.
Nie, jest synem jednego z najbardziej, jakby jednego z, no jak to się mówi?
A to jest o prawdziwym człowieku.
Moguli.
O takim,
tak,
o jednym konkretnym
człowieku.
Tak, to
wszystko jest o prawdziwym
człowieku. O jako taki.
To jest dokument.
Tak, tak, tak. Chodziło mi, że to nie jest dokument o jakimś modelu człowieka, tylko o konkretnej osobie.
Tak, to jest dokument, który bazuje na tym, jakby wykorzystuje tego Charlie'ego Siama jako taki wzorzec do tego kolesia, który codziennie ćwiczy, zasuwa i jest jednym z najlepszych teraz, powiedzmy, wirtuozów skrzypa.
Ej, to brzmi super, fajne.
Z najlepszych wirtuozów skrzypiec. Super jest ten film pokazany i trochę ci mówi, trochę ci odpowiada na to pytanie, jakby myśleliśmy o tym w takich kategoriach. Teraz w dobie coachy i coach ci zawsze mówi, wyzwądź się tego, bądź taki, buduje ci jakiś obraz perfekcyjnego ciebie, którym mógłbyś być. I ten film trochę odpowiada na to, co by było, gdybyś faktycznie podążał za tymi wszystkimi regułami i stał się idealny w jakimś tam sensie.
Podoba mi się, że reżyserką tego filmu jest laska. Wyobrażam sobie, jak ona go kręci i z jakiś czas taką ucha mu przechodzi ustami tak.
To jest koleś, który zasuwa generalnie profesjonalnie na skrzypcach, a dorabia sobie w modelingu.
Jeez.
Bo jest też diabelnie przystojny. Ten film jest, a przy okazji jest synem milionera, nie? Mhm. Więc po prostu super pokazuje ten film i bardzo fajnie się to ogląda.
Ej, no musi być synem milionera, żeby wiesz, żeby nie musieć zapierdalać tak mocno, że się wypala i potem leżeć na łóżku, próbując się rozerwać i zapadać w tłuszcz.
Tak, drugi film i kolejny film to jest Hail Satan, który opowiada o kościele szatana. Mówiliśmy parę razy o tym kościele szatana, który budował. W Ameryce była sytuacja na przykład, że była tabliczka 10 przykazań przed jakimś instytucją publiczną, no i oni chcieli postawić z drugiej strony posąg szatana, siedzącego na tronie, który obok siebie ma dwójkę dzieci.
Chyba było.
Żeby pokazać, że celem instytucji jest reprezentować wszystkie religie. Jeżeli jesteście zainteresowani trochę takim, co wygląda być rebelią i poczucie, co zastąpiło subkultury w dzisiejszym świecie, to jest dosyć fajny motyw. Naszym takim obserwacją było to, że tak jak nie ma teraz subkultur, tak ludzie też dążą do grup, które budują bardziej, powiedzmy, online niż faktycznie na co dzień. Wielebny Wół to jest bardzo odjechany film, który opowiada o mnichu buddyjskim, który nawołuje do, który odbiera tak jakby napływ muzułmanów do Birmy i jest porównywany do Hitlera współczesnego. Który jest mnichem buddyjskim, który nawołuje do czystek etnicznych na muzułmanach, którzy z kolei gwałcą birmańskie kobiety. Mhm. Tak w wielkim skrócie. Zajebisty film wczoraj oglądaliśmy. I na super wrażenie pod kątem tego właśnie, że jest to mnich buddyjski. Nie? I bardzo fajnie się na to patrzy. Bellingcat to jest film o poszukiwaczach prawdy, czyli o koleściach, którzy, tak jak pamiętasz, jak kiedyś widzisz na 4chanie, że robią jakieś zdjęcie kogoś tam i bardzo szybko internet jest w stanie określić, kto to jest, do kogo należy, skąd gdzie zostało to zdjęcie zrobione i tak dalej.
Tak.
To Bellingcat to jest kolektyw takich ludzi, którzy półprofesjonalnie zajmują się czymś takim, weryfikowaniem faktów, czyli na przykład Rosja mówi, że nie... Tam jest opowiedziane parę historii, ale na przykład jedną z tych historii jest to, że Rosja powiedziała, że było zestrzelenie samolotu jakiegoś MH ileś tam nad Malezją. Malezyjskiego samolotu nad Ukrainą. No i generalnie oni robili śledztwo, Rosja się wyparła, że to do nich należały te pociski, a oni odnaleźli jakby to, że to faktycznie pociski należały do Rosji. O. Film jest bardzo fajny, bo pokazuje, jak wygląda życie w ogóle takich ludzi i pokazuje ci trochę, jakie metody oni stosują. Od Google Earth do lokalizacji, aż do budowania pełnych modeli w 3D na podstawie różnych udokumentowanych tam cyfrowo konfliktów, więc oni tak naprawdę siedząc przed komputerem w domu są w stanie robić śledztwa gdzieś zdalnie, co jest niesamowite, nie?
Tak, the neckbeard is thing that ever the neckbearded.
Trochę tak, bo ostatecznie pokazuje ci, że są to mocno samotni ludzie, już starsi dosyć, bo tak w okolicy 40-50, którzy po prostu, wiesz, mają trochę wolnego czasu, często mają bardzo mocne doświadczenie w jakimś konkretnym elemencie, czy na przykład doświadczenie militarne, czy praca w służbach tajnych, bezpieczeństwa i tak dalej. I mają do tego jakby dobre przygotowania do tego. Wiedzą, jak działa rząd, na przykład, wiedzą, jak działają rząd na przykład rosyjski i w ten sposób potrafią, no, dochodzą prawdy i weryfikują informacje, nie?
Jasne.
Genesis 2.0 to jest też film o kolesiach, którzy to jest dwie historie, się zbratają, dwóch braci. Jeden jest na syberyjskich wyspach gdzieś na północy i szuka kości mamutów zakopanych, które teraz po tym, jak zlodowacenie puszcza, są dostępne. No i szuka tych głów mamutów, które sprzedają potem na czarnym rynku. A drugi koleś, który to jest jego brat z kolei, szuka żywego mamuta, żeby móc go sklonować. Czyli szuka krwi mamuta, który zamarł w nienaruszonym stanie, żeby móc go sklonować i udało im się to zrobić, w sensie pozyskać tą krew. I film trochę opowiada o tym, czy będziemy w stanie zobaczyć mamuty odtworzone z DNA. Super jest ten film pod kątem takim, że nigdy nie wiedziałem, że jak wygląda w ogóle takie poszukiwanie tych głów i sprzedawanie na czarnym rynku, a dwa, na jakim stanie w jakim stanie jesteśmy w inżynierii biologicznej.
Czekaj sekundę, włączył ci się robot teraz.
Robot. Lepiej?
Powiedz coś.
Teraz mówię rzeczy.
Jesteś robotem.
Czekaj.
Jak to jest możliwe, zawsze po takim samym czasie praktycznie? I tym razem również. Jest limit. Discord pilnuje, żebyśmy zawsze byli tyle samo czasu.
Jestem robotem, zapierdalam w sobotę.
Teraz brzmisz dobrze.
Okej. Okay. Dwa ostatnie filmy. My Generation to jest opowiadany przez Michaela Caina relacja z lat 80. Wielkiej Brytanii. Bardzo, bardzo lekki film. Taki przekrój pokolenia, które generalnie wyrwało się spod kontroli jakby, wiesz, kastowego społeczeństwa Wielkiej Brytanii i zaczęło tworzyć sztukę masowo. Z tego wyszli Beatlesi i Rolling Stonesi. Mhm. No i ostatni film to jest Świadkowie Putina, który opowiada trochę o tym, jak to powiedzieć, o tym, jak się czują ludzie, którzy widzieli, jak Putin dochodził do władzy i w jaki sposób trochę zostali omamieni przez niego. Bo to jest mniej więcej w taki sposób można spojrzeć na to. Jest to z punktu widzenia kolesia, który robił tam już chyba jeden wcześniej dokument o Putinie i zajmował się tworzeniem filmów w jego pierwszej kampanii wyborczej.
Spoko, dużo fajnych filmów tutaj podałeś.
No dlatego tych filmów jest jeszcze więcej. Ja wybrałem te, które my sobie wybraliśmy i które mogę gdzieś tam polecić. Jeżeli coś udało wam się zobaczyć, jakby coś przykuło waszą uwagę, to polecam. Ja ze swojej strony mogę, bardzo mi się podobał Modern Man i właśnie Współczesny Mężczyzna oraz Love Means Zero. Przez te nawiązanie do relacji trener pupil, że tak powiem. Ale wszystkie gdzieś tam zrobiły mi dobrze.
Mhm. Ja będę chciał chyba zobaczyć Modern Men i My Generation, brzmi bardzo fajnie. Także zapiszę sobie te dwa. Ja bym ci... Nie wiem, czy chcemy gadać o Ricku i Mortim, bo jesteśmy już dosyć długo, a sezon się nie skończył, możemy w sumie obgadać, jak zobaczymy wszystko.
Jasne.
Uważam, że jest całkiem spoko ta druga połowa ostatniego sezonu, także jak na razie jestem zadowolony.
Mi się też bardzo podobało, choć mam takie motywy, że jakby bardzo, no wchodzimy w random bardzo mocne, nie?
To zależy od odcinka. Dlatego musisz zobaczyć więcej, bo zależy od odcinka, czasem jest bardziej, czasem jest mniej.
Dobra.
I to jest
tak
dobre. Ale powiedz mi tylko, czy mówiłem o Midnight Gospel na podcaście już?
Być może nie.
Powinienem to sprawdzić, ale jest na Netflixie seria, która nazywa się Midnight Gospel.
Na pewno nie mówiłeś.
I to jest coś bardzo dziwnego, bo to jest projekt stworzony przez Pendletona Warda, który jest autorem Adventure Time. i animowane jest jak Adventure Time trochę, oraz kolesia, który nazywa się Duncan Trussell i jest twórcą podcastu, takiego dziwnego podcastu, który rozmawia o najróżniejszych rzeczach z różnymi ludźmi. Czasami o magii rytualistycznej, czasami o narkotykach, czasami o Bogu, czasami robi
wywiady. Wydaje mi się, że mówił mi o tym... Wydaje mi się, że mówił mi o tym...
Mikołaj?
Karol Tuścik od Bartka.
Do mnie Mikołaj o tym pisał. To jest...
Że, ten, że o tym, że to jest jakiś serial na bazie podcastu.
Tak, i to jest serial na bazie podcastu, w sensie są dograne tam różne teksty typu jeśli coś się dzieje na ekranie, czasami ktoś się przewraca albo ktoś do kogoś woła, to wtedy to jest dograne, ale generalnie postacie prowadzą ze sobą dialogi, które są żywcem wzięte z tych podcastów i słychać, że to jest po prostu rozmowa dwóch osób na jakimś podcaście, ale na ekranie dzieje się mnóstwo rzeczy, bo to jest o takim kolesiu, który ma symulator rzeczywistości i wystrzeliwuje swój umysł w różne takie fikcyjne światy i przeżywa takie dziwaczne przygody, robiąc wywiady z ludźmi, którzy żyją w tych światach. I to jest bardzo wymagający serial, jeśli chodzi o podzielność uwagi, bo dostajesz, jest z jednej strony rozmowę i z drugiej strony obraz, który ma bardzo niewiele wspólnego z tą rozmową. W sensie na przykład na ekranie dzieje się walka z zombie i ludzie zamieniający się w kury, a rozmowa jest o różnych stanach świadomości po narkotykach i nie ma to całkowitego połączenia jedno z drugim, ale obie te rzeczy są bardzo ciekawe. Także jeśli jesteś w stanie na tyle jakby chłonąć jednocześnie dużo rzeczy, to ci da dosyć dużo. My potrzebowaliśmy sporych przerw po każdym odcinku, bo to jest bardzo dużo materiału. Jest ciekawe. Warto to obczaić tak dla... nawet dlatego, że jest to po prostu coś nowego. Jest interesujące. Także tak. Polecam to sprawdzić. Jest to wyjątkowa rzecz. I może was nie zawiedzie. Sam podcast też jest dostępny, także jeśli interesuje was podcast, nazywa się... O, goddammit. Zgubiłem teraz nazwę. Family Time. Duncan Trussell Family Hour się nazywa podcast. Także jeśli chcesz posłuchać tych rozmów tak po prostu, to można po prostu ten podcast sobie zasubskrybować, przesłuchać każdy odcinek. Ale wersja animowana jest też bardzo fajna. Także polecam. I chyba na tym zakończymy. Na tym będziemy kończyć 206 odcinek Inside Baseball.
Tak, to był dobry odcinek.
Dobry odcinek. Dobrze było usłyszeć znowu po tej chwili czasu.
Dobrze było ciebie usłyszeć, Konrad.
Ciebie również. Będziemy się z wami żegnać. To był 206 odcinek Inside Baseball i z Wrocławia i z Warszawy. Mówili do was Konrad Okoński, Rowa Dzień, Rowa Ja.
Oraz Mateusz Żerkowski nad twoją głową.
Cześć. Inside Baseball jest nagrywany na żywo na naszym Discordzie. Link do serwera, a także wszystkie dotychczasowe odcinki znajdziecie na stronie ibpodcast.blogspot.com. Jesteśmy na YouTubie i Facebooku jako Inside Baseball. Można skontaktować się z nami przez Discord, Facebook albo przez adres e-mail konrad.coco@gmail.com. Inside Baseball jest produkcją studia CocoArt. Zapraszam do czytania komiksów na stronie konradokoński.com.